Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Janusz Życzkowski.
Kwadrans po godzinie 12. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. W życie wchodzi nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, która wprowadza program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej Plus. Wczoraj dokument podpisał prezydent Andrzej Duda, który wyraził przekonanie, że dzięki programowi wiele miejsc, które są dziś komunikacyjnie wykluczone, odzyska swoją dawną świetność. Według założeń do 2028 roku na ten cel przeznaczonych zostanie 6,5 miliarda złotych, a co najmniej 20 miast średniej wielkości powyżej 10 tysięcy mieszkańców otrzyma nowe połączenia kolejowe. Licząc na to, że część z tych inwestycji zostanie zrealizowana na terenie województwa lubuskiego, pytamy Państwa o to, które z dawnych szlaków kolejowych chcielibyście Państwo przywrócić oraz jak oceniamy siatkę połączeń kolejowych w naszym regionie.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Państwa telefony do studia odbiera dziś Marcin Kosiński. Przypominam, 1,5 minuty na wypowiedź. Trzymamy się tematu. No, oczywiście w dużym stopniu to też takie trochę mówienie czy myślenie życzeniowe dotyczące naszych połączeń kolejowych w województwie lubuskim. Ale tytułem wstępu pozwólcie Państwo, że porozmawiamy z Kazimierzem Łatwińskim, doradcą wojewody lubuskiego do spraw infrastruktury drogowej i kolejowej i także radnym województwa lubuskiego. Dzień dobry, witam Panie Kazimierzu. Halo? Halo, halo? Nie słyszymy się. Może spróbujmy, nie wiem. Halo, halo? Czy słyszymy się, bo... Jest jakiś problem z połączeniem? Nie? W ogóle dobrze, spróbujemy w takim razie. Może za chwilę mamy połączenie już na linii. Bardzo proszę, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. O, jest jakiś kłopot. Szanowni Państwo, nie zrażamy się. Numery do studia Państwo znacie. Mamy połączenie. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, Marek Sława.
Dzień dobry, witam
tak się
panie
składa,
Marku.
Składa, że kolejarz. Chciałem najpierw powiedzieć, gdzie pan po dniu imienin Kazimierza dzwoni do Kazimierza,
no,
panie Janusz.
Właśnie również z tego względu.
Może być chłop szacowany.
Nie, mamy jakiś problem techniczny, ale zaraz uda się na pewno połączyć. Także bardzo proszę.
No, ja chciałbym najpierw na początku podziękować pani, która 2 dni temu zamówiła dla nas piosenkę Pokolenia Kombi. Mhm. Ławina, bardzo dziękuję. Mnie się bardzo podobało. Myślę, że niektórym słuchaczom i uczestnikom mikrofonu. Rozumiem, wszystkie pokolenia powinny się łączyć. O. A natomiast jeżeli chodzi o tę infrastrukturę kolejową,
tak.
I kolejowe
Pana
ocenę sprawy,
tak, tej sytuacji.
No, ja bym sobie życzył, żeby na przykład nastąpiło coś takiego, żeby przejazdy kolejowe nie kolidowały z drogowymi. Mhm. Więcej ludzi by żyło, jeżeli to jest możliwe, w to inwestować.
Tak.
Druga sprawa, ja pochodzę ze Szlichtyngowej i tam na trasie Głogów Góra dawno temu zlikwidowano pociąg. Tak jak i w Sławie mieszkam, Sława Głogów, tak samo zostało to zlikwidowane. Śladu nie ma, nawet tutaj w Sławie niedawno rozebrano piękny, zabytkowy wiadukt kolejowy, dlatego żeby mogły tiry jeździć. Więc uważam, że w złym to kierunku zmierza. I jest to nierealne reaktowywanie, a na przykład dosyć często jeżdżę do Zielonej Góry z Głogowa i też te pociągi są bardzo źle dopasowane. Na przykład jadąc na konkurs sportowy kiedyś chciałem dostać się do Zielonej Góry z Głogowa i niestety w sobotę nie ma połączenia dobrego i powrotu tak samo wiele godzin, także tak jak pan wie dobrze, wszyscy poruszamy się drogowymi drogami, samochodami. Tak. Myślę, że to z koleją na towary to tak, owszem, ale to mówię, to jest tranzytowe między państwami i tak dalej. To trzeba im. Pozdrawiam.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam i już zdaje się, że mamy połączenie z panem Kazimierzem Matwińskim. Dzień dobry. Witamy na antenie Radia Zachód.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Czy słychać mnie teraz?
Tak, już słychać. Także...
Bo ja słyszałem, a mnie nie było słychać.
No, teraz już się słyszymy, to doskonale. Nie przedłużając za to, choć muszę jeszcze dopytać, czy pan Kazimierz dzisiaj obchodzi imieninę?
4 marca, także...
4 tak, marca, także czyli to wczoraj było, to wczoraj było. Tak. Także spóźnione, ale wszystkiego najlepszego.
Dziękuję bardzo.
Ale dzisiaj się... Tak, natomiast no, to jeden ze słuchaczy tutaj też zauważył, że te imieniny były obchodzone. Mamy pytanie dzisiejszego programu dotyczące oceny infrastruktury kolejowej w regionie z jednej strony, z drugiej strony jakby możliwości i perspektywy pojawienia się nowych szlaków kolejowych, albo reaktywowania tych, bo przecież wiemy, że ich mnóstwo w województwie lubuskim zostało zlikwidowanych w latach 90.
Tak, ale mamy przygotowywane dobre programy. Wchodzi program Kolej Plus, więc są pewne zmiany. Oczywiście oczekiwania nasze są o wiele większe niż to, czym dysponujemy obecnie. Ale z programu Kolej Plus prawdopodobnie ku temu, według mojej wiedzy, a jestem radnym sejmiku, przychyla się województwo, będzie wyremontowana linia Czerwieńsk-Krosnoodrzańskie Gubin-Guben.
Tak.
Tutaj będzie 15% wkład województwa, więc już w 2018 roku było wiadomo, że ta linia będzie typowana w ramach tego programu. Natomiast oczywiście z innych programów, bo to nie jest jedyny program, z innych programów będą remontowane linie kolejowe, najbardziej na północy to jest oczekiwany remont linii 203. Myślę, że coraz bliżej jesteśmy elektryfikacji na odcinku tym nas najbardziej interesującym Krzyżgorzów-Koszczyn i zwiększenia prędkości do 160 na godzinę, z tym, że to nie jest jeszcze przesądzone, musimy pilnować tego, ale do tej pory wszystko zbliża się w dobrym kierunku. Oczywiście to jest też modernizacja magistrali nadodrzańskiej, czyli od Bytomia przez Nową Sól, Zieloną Górę, Rzepin, aż po Koszczyn. Tutaj też będzie przynajmniej do Rzepina prędkość 160 na godzinę. Również będą, nieoficjalnie wiemy, że chce się, oczywiście mówimy już o tej przyszłej perspektywie finansowej, remontować linię z Zielonej Góry w stronę Żabrzagania i Węglińca. Także to są jakby...
No dobrze, to są plany, natomiast...
Akcenty.
Tak, natomiast...
Natomiast jeśli chodzi o te inne linie, no to cały czas nie zapominamy, przecież mamy jakby zawieszoną komunikację pomiędzy Rzepinem, Oślem Lubuskim do Międzyrzecza, tak, mamy taką linię z wielkim potencjałem turystycznym, z Toporowa przez Łagów, tam towarowe do Sieniawy jeżdżą, ale przecież to jest linia, która kiedyś łączyła z Międzyrzeczem. Mamy oczywiście tę linię przez Szlichtyngową, więc to wszystko jest przed nami, nie zapominamy o żadnej linii, można ich wymienić znacznie więcej. Ale też takim pewnym optymistycznym akcentem może być to, że jednak udało się uruchomić połączenia od grudnia ubiegłego roku, które dobrze działają obecnie z Głogowa przez Schowę do Leszna.
Tak jest,
i to nawet wczoraj w wiadomościach telewizyjnych o tym mówiono. Więc,
to prawda. Więc, na koniec, jeśli można krótko, te lata 90. i likwidacja połączeń kolejowych w województwie lubuskim. Jak to jest? Wtedy likwidowano, teraz my będziemy starali się, tak jak pan mówił, w tych kierunkach działać, żeby stawiać na kolej po prostu.
Tak, dlatego, że że jest to wygodny i najbardziej ekologiczny środek transportu.
No, ale wtedy nie było?
Wtedy uznano, że tak zwany nowoczesny człowiek jeździ wyłącznie samochodem, tak, że wszystko załatwi niewidzialna ręka rynku, a kolej nie bardzo pasowała do tego modelu, więc po prostu uważano, że najlepszym rozwiązaniem jest likwidacja. No i też były wielkie zaniechania, jeśli chodzi o prace remontowe. To były, można powiedzieć, dwie dekady wielkich zaniechań. Wyremontowano zaledwie kilka magistrali kolejowych, a cała reszta linii była niestety redukowana.
Bardzo dziękuję za wypowiedź. Kazimierz Łatwiński, doradca wojewody lubuskiego. Dziękuję za rozmowę. Już oddajmy głos słuchaczom Radia Zachód. Dziś rozmawiamy o lubuskiej sieci kolejowej, o oczekiwaniach dotyczących także przywracania pewnych połączeń. Bardzo proszę, witamy pierwszego słuchacza.
Dzień dobry, Rysiu się kłania.
Dzień dobry, witam panie Ryszardzie.
A ja właśnie mieszkam 5 kilometrów od linii kolejowej wymienianej właśnie Rzepin Międzyrzecz
tak.
przez Ośno-Lubuskie. I ta linia była reaktywowana już chyba 3 razy. 3 razy może nie, ale 2 razy na pewno. Nawet wcześniej się zawiązało stowarzyszenie reaktywacji linii kolejowej Międzyrzecz-Rzepin i splajtowała linia. Po prostu nie ma, powstały nowe związki transportowe, może nie tyle związki transportowe, co korytarze transportowe, oparte przede wszystkim o samochód. To jest wygoda. Ciężki samochód, duży, dużo bierze, przywozi praktycznie pod ganek. Nie trzeba bać się o opłacenie osiowego. Tym bardziej, że nie ma dużych zakładów przemysłowych czy gospodarczych, gospodarstw rolnych, nawet typu PGR kiedyś, że zamawiały wahadło 20-30 wagonów, czy wapna, czy węgla, czy czego tam innego, czy nawozów. I to miało sens. Teraz utrzymywanie, reaktywacja tych wszystkich, czy prawie wszystkich linii, ja uważam, że nie ma sensu. Jeżeli 10% tych linii się utrzyma, to będzie maksimum. No, po prostu organizacja gospodarcza państwa jest teraz zupełnie inna niż była 50 lat temu, czy 40 lat temu. I to wymusza nawet właśnie w latach 90. przy tej całej reorganizacji, rozpadzie wielkich przedsiębiorstw, wymusiło to, że ludzie przeszli na transport samochodowy, znacznie wygodniejszy. Powstało dużo drobnych przedsiębiorstw, dla których wielkie składy nie były potrzebne. Zamawiali przywiezienie 20 ton węgla czy 20 ton cementu samochodem i było rozwiązane. I mieli pod domem, a nie 5-6 km czy nawet 10 km jechać, rozładowywać wagony i śpieszyć się, bo osioł wyjść.
Dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy. To pan Ryszard. Teraz kolejne połączenie. Dzień dobry. Witamy.
Dzień dobry.
Witam.
Ja uważam, no ten po prostu temat linii lokalnych to jest taka ciepła woda.
Mhm.
No pierwsza rzecz, kto będzie je utrzymywał, marszałek czy wojewoda?
No już w tej chwili są dotowane przecież przewozy regionalne, no. to jest pewną funkcją też samorządu, ja żeby to w jakiś sposób wspierać.
Lokalne na większości tego trasach są po prostu nieopłacalne, bo trzeba zapłacić dla przewoźnika za ilość miejsc, nie licząc ile było sprzedanych biletów. No i to jest bardzo kosztowne. Poza tym no, nawet już jest, jeżeli na trasie raptem w ciągu tygodnia powiedzmy no, będzie 15 osób chętnych tam do przyjazdu jakiegoś, no bo to tak jak mówił, transport prywatny zdominował, no jakoś też ten transport autobusowy no jakoś też tak nie wypalił do końca. Bo miały powstawać, tu mówię na swoim przykładzie, dodatkowe, no, nowe czy dodatkowe połączenia. Jakoś nie widzę tych, no bo to kosztuje. A nie, to ona najczęściej spada na kasę samorządu. A skąd ten samorząd ma brać pieniądze?
Zgoda, no ale to też jest kwestia pewnej mody, pewnego zwyczaju. Bo kiedy popatrzymy na przykład na naszych zachodnich sąsiadów, to tam ten transport kolejowy jest bardzo popularny. Tak, także ze względu na ekologię, oszczędność czasu i tak dalej.
On tam był zawsze. On tam był zawsze.
No u nas na ziemiach zachodnich także przecież ta sieć kolejowa była spora.
I przychodzą tam często samochodu na koleję. No a tutaj, no, tutaj któryś słuchacz mówił, jak ciężko jest dostać się gdzieś tam w wolne dni, w sobotę, w niedzielę. No, w
dziękuję za telefon. Kolejny słuchacz już czeka na linii. Pozdrawiamy, 29,5 minuty po godzinie 12. Otwarty mikrofon i mamy połączenie. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Kilka spraw po kolei. Pytał pan, dlaczego kiedyś kolej była w latach 90. niepotrzebna. przestała być potrzebna. Polecam przeczytanie książki Karola Tramera, Jak niszczono polską kolej. Tam jest to wszystko bardzo pięknie napisane. Co było powodem dla tego, dlaczego niszczono polską kolej. Druga sprawa. Pan Rysiu Zadachowa, jak zwykle, opowiada bzdety. Nie ma zielonego pojęcia o tym, co mówi, ale zawsze ma coś do powiedzenia.
Ale proszę, Dychiszek, nie deprecjonować słuchacza. No ma swoje zdanie.
Już tłumaczę. Jeżeli chodzi o linię Rzepin-Międzyrzecz, ona wcale nie padła po reaktywacji, dlatego że nie było tam pasażerów, tylko padła dlatego, że Urząd Marszałkowski nie potrafił zapewnić szynobusów. Po prostu szynobusów więcej razy nie było niż były i dlatego ludzie się od tego odwrócili. Na początku było bardzo duże zainteresowanie, ale później, skoro ludzie nie mogli jeździć szynobusami, bo ich nie było fizycznie, dlatego to zlikwidowano. Kolejna sprawa jest taka, że moda na kolej to nie jest kwestia mody, to jest kwestia potrzeb. Mamy w tej chwili problem z zanieczyszczeniem środowiska, a kolej, transport kolejowy jest transportem bardzo niskoemisyjnym. Czy to transport kolejowy elektryczny, czy transport spalinowy, zawsze emituje dużo, dużo mniej szkodliwych środków niż samochody. Ludzie się przesiedli na samochody tylko dlatego, że nie mieli innego wyjścia. Potrzeby komunikacyjne zawsze istnieją wśród ludzi. Jeżeli nie ma pociągów, no to po prostu jeździmy samochodami. To jest bardzo proste. Jeżeli będzie dobra oferta na transport kolejowy, ja jestem pewien, że transport kolejowy się przyjmie i będą ludzie z tego korzystać. Dziękuję.
Dziękuję za telefon, za rzeczową wypowiedź. Już witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, Roman z Zielonej Góry.
Dzień dobry, witam panie Romanie.
Tak się zastanawiam, dlaczego aż taką rangę wydarzeniu nadajemy, które jest naturalnym dla mnie.
Ale rozumiem, że chce pan się wypowiedzieć w temacie, skoro pan zadzwonił do nas, czy pan dyskutuje na temat.
Nadajemy rangę wydarzeniu, które jest naturalnym, naturalną funkcją państwa, czyli budujemy, wzmacniamy transport. Kiedyś strategia była, żeby był to transport drogowy, dlatego poprzednie rządy budowały drogi, budowały autostrady, bo teraz obecny nie buduje autostrad, no więc obiecuje nam, że przywróci nam linie kolejowe. Ciekawe, kto będzie jeździł tymi pociągami.
Jak ocenia pan siatkę połączeń w województwie lubuskim i jakie oczekiwania w tym zakresie miałby pan, panie Romanie?
Znaczy, no ciekawi mnie bardzo, czy to się zbilansuje, czy nie będziemy do tego dokładać, czy będą te pociągi pełne, czy rozumiem, że ludzie porzucą samochody na rzecz kolei. Okej, każde połączenie jest korzystne, natomiast nadawanie temu rangi wydarzenia, nie wiem, ponadświatowego jest dla mnie nieporozumieniem. W sumie no należy podziękować PR-owcom prezydenta, bo prezydent siedzący na peronie samotny i podpisujący...
Panie Romanie, nie odpowiada pan na pytanie, które zadajemy w otwartym mikrofonie. Pytamy o pana ocenie. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Bardzo proszę, kolejny słuchacz. Witamy.
Dzień dobry, Dominik.
Dzień dobry, witam panie Dominiku.
Panie redaktorze, a ja nawet powtarzam jak mantę, znowu nie jestem zawiedziony wypowiedzią przedmówcy. Powiem tak, panie redaktorze, no gdyby ta informacja nie poszła w eter, nic by o tym nie powiedziano, a jakieś tam niemałe pieniądze przekazano by na kolej i tajemniczo by to odkryli reporterzy TVN-u, dopiero byłaby afera. Jak to rząd PiS-u nie
Dobrze.
Poinformował?
To tak na marginesie. Natomiast jak ocenia pan tą siatkę połączeń w województwie lubuskim i rozumiem też, jakie są oczekiwania w tym zakresie? Czy pan, panie Dominiku, korzysta z kolei?
Panie redaktorze, odpowiem krótko. Nie korzystam, dawno nie korzystałem. Poruszam się transportem jak prywatnie, jak i służbowo transportem kołowym, ale wiem jedno, panie redaktorze, że to, co zrobiono w latach 90., no to było zrujnowanie części gałęzi gospodarki, no i tej infrastruktury tej gospodarki. Ja jeździłem jakiś czas dużo po województwie i o tych takich małych miejscowościach, gdzie o nich ludzie i Pan Bóg zapomniał. I powiem tak, ja miałem często pasażerów właśnie tych okazyjnych, bo ludzie nie mieli się dostać, najzwyczajniej często ludzie starsi, do lekarza. Nie było ani pociągu, ani autobusu, niczego nie było. Także no, uważam, że to według niektórych było dobre. Ja powiem w ten sposób jeszcze. Ja miałem tą przyjemność, byłem na meczu w 2014 chyba roku w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem, byłem na meczu w Niemcy-Polska. Tam w ramach biletu przemieszczaliśmy się z Mannheim do Frankfurtu pociągiem. To było w cenie biletu. I z powrotem wracaliśmy również pociągiem. Ten pociąg jechał dosyć długo,
tak.
A to z tego względu, że no po prostu jechał wszystkie stacje okoliczne, które prowadziły te mniejsze miejscowości, gdzie były stacje.
To takie połączenie regionalne po prostu.
Tak, to był taki też mały pociąg, bardzo nowoczesny, fajny. Ludzie jeżdżą i korzystają i wcale tam nie jechało aż tak dużo ludzi i jakoś te pociągi jeżdżą i nikomu to nie przeszkadza.
Dziękuję za telefon i już odbierzmy kolejne połączenie. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry. Była wspomniana taka linia kolejowa Zielona Góra, Czerwieńsk, Krosno, Gubin. Tak. Obawiam się, że to akurat nie będzie dobry wybór, dlatego że jeżeli się zastanowimy, gdzie jest dworzec kolejowy w Krośnie, gdzie jest w Gubinie i gdzie są oddalone ewentualnie wioski, na których miałby się zatrzymać ten pociąg, to mało ludzi będzie z tego pociągu korzystało. To jest raz. Po drugie, obawiam się, że takie kursy będą tylko 2-3 w ciągu doby. I to nie rozwiąże sprawy. Trzeba było zwiększyć częstotliwość na obecnie obowiązujących liniach kolejowych, które są, ale do tego potrzebne jest po pierwsze ilość zamówionych kursów na PKP, a po drugie uruchomienie pozostałych szynobusów, które stoją załóżmy w krzakach i są nieremontowane. I stąd jest ta komunikacja zastępcza, stąd ta częstotliwość tych kursów jest niska. Po prostu trzeba zwrócić uwagę na tą gospodarność tym
taborem,
infrastrukturą tak punktową, jest. Która jest jasne. Potrzebna do uruchomienia nowych linii kolejowych.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy pana. Już drugi słuchacz zwraca uwagę na ten aspekt. Ja myślę, że to też jest takie skojarzenie części z państwa, że kolej kojarzy się, czy powinna kojarzyć się z punktualnością, z pewnością, z tym, że ten pociąg przyjedzie, wsiądzie się do niego, pojedzie, że połączenia są po prostu wpisane w tą rzeczywistość. Człowiek się nie zastanawia nad tym, czy on pojedzie dzisiaj, czy nie. I to jest również przedmiotem, czy powinno być zabiegów tych, którzy tę kolej rozwijają właśnie, żeby kolej cieszyła się dobrą opinią. Jeśli tej opinii nie ma, to siłą rzeczy wybieramy inne środki transportu. Więc tu szereg działań powinno być podjętych, żeby ten wizerunek kolei tutaj wzmacniać. O kolei dziś w otwartym mikrofonie Radia Zachód. Odbierzmy kolejne połączenie. Dzień dobry. Halo?
Halo, dzień dobry. Jarosław Narowski, przewodnik lubuski.
Witamy pana, panie Jarosławie. Witamy.
Ja chciałbym też się dołączyć do dyskusji, ponieważ muszę powiedzieć, że dzięki rozwijaniu sieci kolejowej w województwie lubuskim bardzo zwiększyła się też mobilność turystyczna, ale też również nas jako przewodników. Ja sobie przypominam czasy, kiedy dostanie się do Gorzowa, czy do Międzyrzecza, czy do wielu innych miejscowości w województwie lubuskim graniczyło z cudem. Teraz to się znacznie polepsza i muszę powiedzieć, że niekoniecznie do mnie akurat trafiają argumenty takie, że dworzec jest daleko od jakiejś konkretnej miejscowości, bo proszę sobie wyobrazić, że po pojawieniu się pociągu od razu myślę, że wygeneruje dodatkowe usługi, chociażby usługi na przykład taksówkarskie, czy chociażby usługi jakichś malutkich może przewoźników, którzy też będą takie rzeczy też świadczyć.
Tu mowa o tej sytuacji w Krośnie na przykład, tak? Gdzie ten
Krosno, przystanek Gubin, jest. Rzeczywiście tam ta stacja przestała istnieć, ale pociąg, który jechałby do Gubina, on musiałby się kończyć w Guben, tak? Czyli musiałby być to połączenie międzynarodowe. Ponieważ ten dworzec z Guben byłby w stanie obsłużyć też mieszkańców Gubina, a przy okazji też, no nie ukrywajmy, otworzyłby nas na nasze miasto partnerskie Kotbus. Też myślę, że to byłoby dobre potem połączenie, oczywiście po skorzystaniu później z pociągów niemieckich na inne linie, chociażby na przykład na linię do Drezna, ale również i mnóstwo linii turystycznych. Także ja uważam, że jest to słuszny kierunek i trzeba te linie rozwijać, bo to też dobrze wpłynie na rozwój lubuskiej turystyki.
Dziękuję panie Jarosławie. Kłaniamy się, pozdrawiamy. 68-324-2255 801-327-462. Telefon na linii ulgowej w tej chwili widzę, że już zajęty, więc mamy słuchacza. Bardzo proszę, witamy na antenie. Dzień dobry. Halo? O, niestety nie udało się. Może na drugiej linii w takim razie, bo już widzę, że lampka tutaj mruga. Bardzo proszę, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Witamy, panie Marianie.
Panie redaktorze, skończmy z tym mitem, że wszyscy mają samochody. Średnio to może wypada tak, ale jak jedna rodzina ma, proszę pana, kilka samochodów, co najmniej, a druga rodzina nie ma samochodów, to oczywiście tak średnio wypada. To tak jak, wie pan, jeden mąż ma dwie żony, drugi nie ma żadnej żony. Średnio wychodzi, że każdy ma po żonie.
No tak.
Ja przypomnę, kto rozjechał, rozwalił koleje i autobusy. Czy to nie czasami poprzednia władza PO, PSL?
No to jest proces, myślę, który sięga jeszcze lat wcześniejszych.
I teraz, proszę pana, no najłatwiej wszystko zlikwidować, nie? Bo to nie kosztuje. Ale odbudować to, to jest bardzo trudno, ile to kosztuje. Złomiarze ukradli tory, sieci trakcyjne i tak dalej, i tak dalej. Ile to będzie teraz kosztowało? Z naszych pieniędzy. A oni tak podobno bronią pieniędzy. Więc mam prośbę i apel. Nie spłacą z własnej kieszeni. Zlikwidowali, proszę pana, ponad 50% posterunków. Ten procent placówek pocztowych. Kolej zlikwidowali. Autobusy, połączenia autobusu. I proszę pana, ja niedawno byłem w Lubsku. O pomstę do nieba woła. O pomstę do nieba dworzec PKP. Ja pamiętam, wie pan, bo często jeździłem za komuny służbowo. Tam zawsze i w Szprotawie to samo. W Szprotawie, proszę pana, niedawno byłem. O pomstę do nieba. I to nie jest tak, jak pan Krzysztof mówi spod Szprotawy, że zrobiono mu to. Nie zrobiono mu to. Jest ruina.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia. 20 minut do godziny 13. Szanowni państwo, posłuchajmy fragmentu wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, który wczoraj właśnie w Końskich na peronie, tutaj któryś ze słuchaczy wspominał, tak mówił o programie i tak mówił o potrzebach związanych z rozwojem polskich kolei.
W ciągu ostatnich lat pojawiło się wiele setek kilometrów nowych dróg, wiele setek kilometrów nowych i zmodernizowanych linii kolejowych i komunikacja, sprawna komunikacja, komunikacja, jakiej potrzebuje nowoczesne państwo, zaczyna być w Polsce faktem. Dzisiaj jesteśmy tutaj, w Końskich, w województwie świętokrzyskim i przywrócimy do życia dzięki tej ustawie tutaj tą linię kolejową i ten dworzec, który znajduje się tutaj przed nami, którego okna dzisiaj zabite są blachą, a pasażerowie z Końskich i z okolicznych gmin nie mogą z niego korzystać, bo połączenie kolejowe zostało zlikwidowane, tory zardzewiałe. Otóż, proszę państwa, ten stan się zmieni właśnie dzięki temu, że ruszy program Kolej Plus, także tutaj w Końskich. Na ten program globalnie, na cały okres jego finansowania do 2028 roku zostanie przeznaczona kwota 6,5 miliarda złotych, z czego 5,5 miliarda będzie pieniędzmi rządowymi w ramach programu, a miliard złotych to będzie wkład jednostek samorządu terytorialnego. O środki na budowę, modernizację czy odbudowę linii kolejowych i peronów i urządzeń związanych z komunikacją kolejową będą występowały jednostki samorządu terytorialnego. Będzie to się wszystko działo pod nadzorem i pod auspicjami Polskich Linii Kolejowych i wkład, jaki będą musiały jednostki samorządu terytorialnego dokonać do tej inwestycji, to będzie około 15%. W istocie zatem 85% będzie finansowane z budżetu centralnego.
Tak mówił prezydent Andrzej Duda. Końskich, a my wracamy na ziemię lubuską i do otwartego mikrofonu Polskiego Radia Zachód, choć oczywiście w temacie. W dalszym ciągu o sieci kolejowej w regionie mamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry dla wszystkich, dla pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Zachód.
Dzień dobry.
Państwa, ja bym chciał zwrócić na trzy sprawy ważne odnośnie przewozów kolejowych.
Bardzo proszę.
Może pierwsze takie podstawowe i to najłatwiejsze, co można do wykonania, nawet w bieżącym rozkładzie jazdy, ewentualnie przyszłym. Chodzi mi o synergię dwóch przewoźników, jakim są przewoźnik przewozów regionalnych, to przewozy regio i przewozy intercity. Nie może być tak, proszę państwa, żeby środki lokomocji trakcyjne, te składy kolejowe, jeden pociąg wjeżdżał, drugi wyjeżdżał. To musi być udogodnienie. Jeżeli pociąg do Zielonej Góry przyjeżdża osobowy, powinien na niego ewentualnie czekać pociąg pospieszny, a nie 5 minut prędzej. To jest efektywne wykorzystanie tego przewozów masowych i ludzie by chętnie by jeździli. Druga sprawa, proszę państwa, mi się odmarzy taka rzecz, żeby jeżeli by można było ten Suleków, linię kolejową Suleków-Czerwińsk i z Bąszynek, może tam nawet nie było potrzebnie tyle ładowania tych pieniędzy. Jest taka piękna linia kolejowa Głogów, Ostrów Wielkopolski przez Krotoszyn. na odcinku Głogów, Krotoszyn trzeba by było zrobić elektryfikację i byśmy mieli piękne połączenie do miasta Warszawy. I nie potrzeba by było jeździć tutaj przez Bąszynek. Jeszcze jedno, proszę państwa, może my byśmy w ramach tego utyskiwania na te przewozy regionalne, co tutaj zrobić. Wiem, że mamy środków pojazdów szynowych bardzo mało w tym województwie lubuskim, a może by tak zrobić wszyscy coś razem, wspólnymi siłami i może byśmy zrobili taką zbiórkę na dwa te szynobusy tak? W województwie lubuskim.
Dziękujemy za
może
telefon.
Byśmy coś zrobili, coś konkretnego, a nie gadali tylko, że to się nam nie podoba, czy tego. Mógłby przewodnik, mógłby wtedy, jeżeli ktoś bym
no, nie wiem. Ktoś powie, miałby pieniądze. Bardzo dziękuję. Ktoś powie, płacimy podatki i oczekujemy, żeby ci, którzy tymi pieniędzmi...
Może by wtedy miał mniejsze...
Bardzo dziękuję panu za telefon. Kończymy wypowiedź. Półtorej minuty... Natomiast no, ktoś powie, płacimy podatki, oczekujemy, że z tych podatków i także z funduszy gdzieś tam zewnętrznych ci, którzy sprawują władzę w regionie, podejmowali decyzje, które będą z korzyścią także dla kolei. Bardzo proszę, mamy połączenie. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Chciałbym tylko zauważyć grzecznie, proszę pana, że w latach 70. Na linii Poznań-Konin jechało się godzinę czasu, 100 kilometrów. W latach 80. już jechało godzinę i 20 minut. A w latach 2000 z kolei to przez Bydgoszcz się jechało do Poznania. Warszawy. Jedne z główniejszych miast w Polsce, połączenie wspaniałe. A to wszystko, co zostało, proszę pana, zniszczone, zrujnowane, to tak by wyglądało, jakby gospodarza w tym naszym kochanym kraju nie było. Rozebrane, złomiarze wywieźli, proszę pana, zabytkowe obiekty. I to niestety tak to wygląda. I teraz trzeba masę pieniędzy wydać na to, żeby to przywrócić, ale trzeba by się nad tym wszystkim zastanowić, nad rentownością, przemyśleć, przeanalizować dokładnie, jaki z tego będzie efekt, po co to jest potrzebne, proszę pana, i na co to się w ogóle przyda. Bo na tą chwilę to ja uważam, że to jest tak na tej zasadzie, dobra, zrobimy tu. A to nie na tym rzecz polega. Trzeba naprawdę przeanalizować dokładnie, czy to się faktycznie będzie potrzebne i wtedy wydać na to sensowne pieniądze. I nie zastanawiać się nad tym, że to będzie najtaniej, tylko to ma być bardzo dobrze zrobione, żeby to służyło nam na lata, a nie na 2-3 i do remontu, proszę pana, bo tak to w niektórych momentach wygląda.
Dziękujemy za pana telefon. Tak, bardzo króciutko.
Halo.
Tak.
Jeszcze a propos pana prezydenta. Naprawdę, wczoraj mi było smutno, olbrzymie smutno, bo jeszcze trochę to pan prezydent na wysypisko śmieci pójdzie podpisywać, proszę pana, niektóre dokumenty.
Ale dziękuję za pana telefon, natomiast odpowiadając tak krótko panu, można zadać sobie pytanie, czy właśnie nie o to chodzi, żeby pokazać, jak jest, jak rozumiem w perspektywie, rozliczymy tych, którzy dziś podpisują tą ustawę i ten program, by w perspektywie czasu to miejsce i akurat tamta stacja kolejowa wyglądała inaczej. No to jest pewna konstatacja rzeczywistości. Szanowni państwo, takich miejsc w Polsce, takich dworców opuszczonych kolejowych, tych peronów zaniedbanych są jeszcze masę. Także jest wiele do zrobienia. Bardzo proszę, witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Nie ukrywam, że jestem córką kolejarza. Po pierwsze. Po drugie, bardzo często jeżdżę Międzyrzec-Zielona Góra. A po trzecie, często jeżdżę też do Warszawy. I wie pan co, panie redaktorze? Ja często kupuję bilety przez internet.
Tak.
I Międzyrzecz Warszawa małymi literkami jest napisane, pomimo że tam wcześniej kupuję 2 tygodnie wcześniej, no to piszę takie mądre zdanie, że oni mi nie zapewniają, że ja będę siedziała.
Aha, nie ma tam
i wie pan
takiej...
co, to mi się bardzo nie podoba, bo no to nie sprzedawajcie biletów, albo taniej sprzedawajcie, nie? No to Międzyrzecz gorszym miastem jest. Nawet dzwoniłam na infolinię na PKP Intercity, no to bardzo była tam pani zdziwiona, że w ogóle taka sytuacja jest, że ja kupuję bilet i piszę. Nie mówi, na pewno pani na ostatnią chwilę kupowała. A ja mówię, że nie, dużo wcześniej kupowałam. Mhm. I tylko po prostu tego zdania, ja tam mogę stać, nie? Mam szóstkę z przodu, ale jeszcze mogę stać 4 godziny. Mhm. Ale są ludzie, którzy no niestety nie mogą stać, a tą samą cenę za bilet płacą.
No komfort podróży to jest niezwykle tak. Ważna sprawa, prawda? Tutaj akurat zgoda
no, także
pełna.
Także to tutaj, zamiast, wie pan co, 3 wagony, nawet powiem panu, że rozmawiałam z panem konduktorem i mówię, panie, no to powiedz mi pan, w czym tutaj jest rzecz, że tak. Ja mówię, jadą 3 wagony, a biletów sprzedajecie na 6 wagonów. No to dołączcie 6, nie? A mówię, proszę panią, ja nie mam siły przebicia, musi pani dzwonić na infolinię. No i zadzwoniłam, ale wie pan, taki żuczek jak ja, to tam głosu nie ma.
Dziękujemy za pani głos z kolei w otwartym mikrofonie Polskiego Radia Zachód, także myślę, że dotrze do tych, do których trzeba, żeby tego rodzaju opinie również docierały. Bardzo proszę, kolejne połączenie. Witam na antenie Radia Zachód.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie witam. Się? Witam, panie Krzysztofie. Jak to z połączeniami kolejowymi? No pamięta pan przecież Protawę, chyba lepiej skomunikowaną.
Dokładnie. Panie redaktorze, ale środowisko kolejowe się odzywa. Przed chwileczką pani, tatuś kolejarz. Mój tatuś był zawodowcą stacji przed wojną, po wojnie, w kilku miejscach.
Mój dziadek również pracował na kolei.
Tak, no więc właśnie, z koleją jesteśmy prawie wszyscy związani. A jednak, panie redaktorze, sentymentalne takie odczucia nie powinny przysłaniać ekonomiki. Takich dokładnych sondaży. To jest szalenie ważne. Nie tylko same takie chcieństwa, nasze marzenia. Wszystko się zmienia teraz w tych czasach. I takie, ja wiem, myślenie starymi kategoriami, to jest trochę anachronizmem. I dawniej cała gospodarka była dotowana, a przede wszystkim, chyba, może nie przede wszystkim, między innymi kolej. Teraz trzeba myśleć po prostu racjonalnie, czyli ekonomicznie. Teoretycznie chciałbym, o właśnie, żeby ta linia Żagań Głuchogłów przez Protawę, bo przejeżdżam przez ten przejazd dosłownie prawie codziennie. To aż prowokuje dosłownie, że to przecież nie ma sensu się rozglądać w lewo czy w prawo, bo przecież on i tak jest bez przerwy pusty, przynajmniej od pociągów. Ale nie może to polegać tylko na polityce czy marzeniach, ale właśnie na potrzebach.
Ale panie Krzysztofie, jak to jest, że u naszych zachodnich sąsiadów ta sieć kolejowa, ilość połączeń po prostu rozwija się, jest olbrzymia, a u nas jest regres, tak? To znaczy w latach 90. likwidowano te połączenia, te linie. Teraz próbuje się wracać do tej kolejowej siatki połączeń.
Panie redaktorze, jeśli w takim razie prowokuje mnie pan troszeczkę, przepraszam bardzo, żebym jednak, bo już był, jeśli mogę odpowiedzieć.
Bardzo tak? Proszę.
Proszę pana, więc jestem przekonany. To był taki okres po prostu jakbyś dziejowy, że tego, że w tamtym momencie trzeba było coś wygasić, coś trzeba było zmienić, coś trzeba było wyhamować po to, żeby w odpowiednim okresie, kiedy znów następuje potrzeba, to co mówiłem przedtem, na podstawie dokładnych wyliczeń, sondaży, a ja myślę, o, linia na przykład w tej chwili do Legnicy z Żagania, znów jest zapełniona, nieraz nie ma miejsca. Jechałem ze 2 czy 3 razy ostatnio. Naprawdę po prostu zmieniło się bardzo dużo i zmienia.
Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Pozdrawiamy. 7,5 minuty do godziny 13. Odbierzmy kolejne połączenie. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, Mirek, powiat się godzin.
Dzień dobry, witam panie Mirosławie.
Ja powiem tak, no prezydent był tam na tej opuszczonej stacji, bo to są właśnie efekty rządów poprzedniej ekipy. No i takie to były rządy, że oni zwijali państwo i likwidowali to się dało i niszczyli. I teraz ten rząd odbudowuje to wszystko i to chodzi o to, żeby ludzie mieli połączenie i tu trzeba jeszcze po prostu pracować nad tym, poprawić połączenia.
A jak ocenia je pan w województwie lubuskim?
No tutaj na przykład jak ze się wodzi na Rzepin Poznań, no to jest trudno. Nie ma pociągu na przykład, żeby z Poznania późno wrócić tutaj do Rzepina i się wodzi czy tam coś. Są pociągi pośpieszne, a nie ma osobowego. A te pośpieszne są bardzo drogie i tam przesiada się z maszynku i dodatkowo 60 zł płaci, żeby pojechać, wysiąść w Świbodzinie bądź w Rzepinie i 10 minut czy 5 minut jazdy to jest za duży wydatek. Także tu powinien chodzić pociąg osobowy, o 22 powinien wyjechać i ta kolej poznańska. Wielkopolska mogłaby wydłużyć tutaj trasę tego ostatniego pociągu do Świbodzina i szynowóz by przyjechał w tym samym czasie z Rzepina i potem ten szynowóz by pojechał do Rzepina, a ten pociąg poznański do Poznania by pojechał. No można by to się dogadać z koleją wielkopolską na przykład, nie? Bo nie ma tutaj za dobrego połączenia tutaj ta trasa Rzepin-Poznań. I to trzeba według mnie zmienić. Ja tak patrzę ze swojego punktu widzenia, bo się pan pyta, to ja nie wiem, co się tam dzieje dalej w innych rejonach, ale pociągi ekspresowe pośpieszne powinny chodzić na dłuższych trasach, a na tych krótszych trasach to powinny chodzić pociągi osobowe, żeby tych ludzi z tych mniejszych miejscowości przerzucać. Z tego, co mi wiadomo, to tu Świbodzin będzie remontowany dworzec i też się to poprawi, to wszystko. Linia jest wyremontowana, a jeszcze, jak należy, pociągi mogą jechać szybko, tylko mówię, trzeba ludzi przyzwyczaić do tej jazdy. No i może bilety powinny być tańsze też. Bo tak jak ktoś jedzie samochodem na przykład, to bilet kosztuje tyle samo, co pociągiem, nie? Ten koszt biletu to jest tyle samo, co jazda samochodem. Jakby były tańsze bilety kolejowe, no to wtedy może większość ludzi by kalkulowała, przeliczała by i korzystali z kolei bardziej niż z samochodu. A to jest dobre dla środowiska, bo wtedy po prostu nie ma takich tak dużych zanieczyszczeń. Też mi się to wydaje trochę dziwne, bo samochód jest na 5 osób, a jedna osoba jedzie i to jedzie na dalszych trasach na przykład, nie? No to według mnie tak nie powinno być. Jakieś powinny być inne środki lokomocji dla takich pojedynczych osób, a nie samochód osobowy, który po prostu jest dla 5 osób i zatruwa jeszcze środowisko pojedynczo.
Dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy pana. 5 minut do godziny 13:00. Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Dziś w temacie i w tematyce kolejowej. Ponownie łączymy się z panem Kazimierzem Łatwińskim, doradcą wojewody lubuskiego do spraw infrastruktury drogowej i kolejowej, także radnym województwa. Nie wiem, czy przysłuchiwał się pan głosom. Witamy oczywiście. Dzień dobry ponownie.
Dzień dobry. Bardzo dziękuję wszystkim państwu za głosy.
Czyli przysłuchiwał się pan naszej dyskusji.
Uważnie audycji.
I słyszy pan, że problem kolei, także odtwarzania połączeń kolejowych, to jest problem złożony, wieloaspektowy, także związany nie tylko z infrastrukturą, ale z pewnymi przyzwyczajeniami, z także z taborem, także z tym rachunkiem ekonomicznym, który przecież jest nieubłagany.
Tak, ale chciałem trochę uspokoić tych państwa, którzy słusznie mówią, że trzeba inwestować jak dobry gospodarz i też patrzeć, jakie są efekty. W tej chwili większość inwestycji jest na kolei poprzedzona studium wykonalności, którego bardzo ważnym elementem jest analiza kosztów i korzyści. I w tym dokumencie właśnie się bierze pod uwagę, jaki jest ruch obecnie, jaki jest ruch prognozowany, oczywiście jaka jest demografia, potencjał ludnościowy i w pierwszej kolejności są remontowane te linie, które mają jakby dobry wynik tej analizy kosztów i korzyści, więc to nie jest tak, że ktoś zadzwoni i zaraz bez analizy ktoś, na szczęście tak nie jest, zabiera się za remont linii. Też ważny jest element taki, że te linie lokalne, o których rozmawialiśmy, to są linie zasilające główne magistrale, którymi porusza się największa ilość osób, ale dążymy do tego, żeby jakby była największa efektywność i te linie zasilające, one są bardzo potrzebne, bo to one powodują, że pasażerowie dojeżdżają do stacji węzłowych i poprawiają wynik tych linii głównych. No i też ważny jest taki aspekt solidarnościowy, gdzie dla spójności regionu czy nawet państwa ważne jest, żeby zabezpieczyć jednak komunikację, nawet mimo tego, że no, gdzieś mieszka może trochę mniej osób, ale zależy nam, żeby ludzie mogli w swoim regionie i w swoim państwie dojechać do przychodni, do lekarza, do szkoły, do zakładu pracy, tak? Więc tutaj jest taki jeszcze taka korekta tych analiz ekonomicznych, taka korekta społeczna i wydaje mi się, że jest to uzasadnione. Jeszcze chciałem się odnieść do
tego, jeśli można króciutko, 30 sekund mamy.
Więc uważam, że stać nas i już są tutaj przygotowane środki na to, czy dokumenty, żeby zarówno mieć dobre połączenie Zielonej Góry przez Poznań, czyli przez Wąszynek, jak i przez Głogów Leszno w kierunku Łodzi czy Warszawy, bo wiemy, że w kierunku Poznania najlepiej jechać przez Wąszynek, w kierunku Gdańska najlepiej jechać przez Wąszynek, a w kierunku Łodzi czy gdzieś tam wschodniej Polski.
Kierować się tak przez Leszno.
To po prostu będzie doskonałym i z tego co wiem, to i jedna i druga linia będą miały poprawione parametry i będzie można...
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doradca wojewody lubuskiego do spraw infrastruktury drogowej i kolejowej Kazimierz Łatwiński. Dziękuję, pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam państwa.
A to był otwarty mikrofon Radia Zachód. Janusz Życzkowski, kłaniam się. Pięknie program zrealizował Marcin Kosiński.